kiedy była w telewizji teraz ta cały
Telewizji Kultura, tak,
telewizji świetna. Telewizji Kultura. I najwięcej maili, listów przyszło właśnie od ludzi, którzy odkryli Kieślowskiego dokumentalistę, tak, którego tak. nie znali. Właśnie to była, okazało się, czego nie zakładaliśmy, największa atrakcja tego przeglądu, właśnie pokazanie twarzy Kieślowskiego, mistrza dokumentu.
Tak, dlatego że Kieślowski jakby stał się bardzo popularny na świecie już wtedy, kiedy głównie pochłaniał go film fabularny.
Oczywiście, że tak.
Natomiast myśmy znali dokumenty z bardzo festiwali i tak dalej. Natomiast powszechnie te dokumenty nie były znane. Dlaczego? Proszę Państwa, cenzura ostro nie uderzała w filmy Kieślowskiego. Ona je dopuszczała, tylko dopuszczała je na dziwnych zasadach. Dawniej te filmy w Polsce wchodziły jako tak zwane dodatki z filmami fabularnymi i one były sztucznie jakby łączone przez urzędnika kinematografii dodatek z filmem fabularnym. I najczęściej, jakbyście Państwo zerknęli do dawnych, nie wiem, filmowych serwisów prasowych, to okaże się, że filmy Kieślowskiego były wyświetlane z filmami tak atrakcyjnych kinematografii, jak kinematografia wietnamska, kubańska, nerdowska, rumuńska, czyli po prostu ich filmy nie było, bo te filmy leżały w magazynach i ich się nie grało. W związku z tym nie grało się także tych dodatków Kieślowskiego i one pozostawały dopuszczone przez cenzurę, ale zatrzymane w magazynie.
To jest w ogóle oczywiście, temat oczywiście. Sam w sobie, paradoksy rozpowszechniania, oczywiście. Dystrybucji, dopuszczania w PRL-u. Sam Kieślowski, muszę powiedzieć, zachęcał mnie, ja tego nie podjąłem, bo to jest tego, żeby zbadać relacje, jakie były między środowiskiem artystów a władzą. Bo mówi, że wszystkie stereotypy, którymi się posługujemy, by zostały zachwiane. To były bardzo złożone relacje. Bardzo często zależało to od poszczególnego urzędnika. Ja zresztą w tej swojej książce cytuję taki znamienny przykład, który mi się bardzo spodobał, że jeden kupował filmy, bo był odpowiedzialny za to, żeby te filmy sprowadzić, a drugi nie wpuszczał ich na ekran, więc filmy były tak. Na przykład było z Decameronem, na przykład z Pasoliniego, który był zakupiony, ale nie wpuszczony do rozpoczynania przez drugiego urzędnika, więc jedni otwierali, drudzy zamykali. Podobnie było z decyzjami, z zatwierdzaniem scenariuszy, z tym, gdzie, jako dodatek, więc niby był na półce, potem nie był, a to gdzieś na... Były bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy. No, dla studentów w klubie studenckich można było pokazać, w DKF-ie można było, ale w dużym kinie nie można. Ale to wiecie Państwo, to jest oddzielny temat tutaj i bardzo ciekawy. Może ktoś się zajmie kiedyś tym, bo to również może być nie tylko rzecz taka pouczająca w sensie edukacyjnym i takim historycznym, ale również pokazująca paradoks Polski, który trwa do dzisiaj. Bo ten paradoks, wiesz, który był wtedy, trwa i dzisiaj, tylko w innych realiach.
Ale wiesz, te dokumenty, one były pokazywane na festiwalach, dostawały nagrodę, były znane, ale były znane w środowisku filmowym, oddziaływały na innych twórców, cała, prawda, ten słynny bunt krakowski i tak dalej. Natomiast nie były powszechnie znane.
Tak.
I teraz, kiedy jakby ludzie poznali Kieślowskiego od tej strony fabularnej, jakby poznają od tyłu Kieślowskiego, bo najpierw wszystkie te filmy fabularne i teraz
do początku.
Do początku. I nagle okazuje się, jaki on był znakomitym obserwatorem, właśnie jakim on był świetnym dokumentalistą.
Przecież a ja bym dodał więcej, jeżeli się zgodzisz, że w zasadzie myśmy mieli w ogóle niezły dokument.
No to jest inna sprawa.
I chyba mamy.
Tak, i mamy.
Przecież czy Państwo dzisiaj oglądaliście, czy taki film jak Siedem kobiet w różnym wieku coś stracił? On nic nie stracił, jego jakby się czas nie ma.
A z punktu widzenia
tego portiera nie staje się znów aktualny.
A ja myślę, że coraz bardziej. No
proszę Państwa, właśnie zapraszamy do włączenia się, do dyskusji, do zadawania pytań.
Dokument zawsze zyskuje z czasem, przez to, że jest dokumentem to jednak. I ta wartość historyczna, jeżeli jeszcze ktoś miał wnikliwą
obserwację socjologiczną. Jeśli nie jest dokumentem manipulowanym, bo takie także po prostu.
Ale musi być czysty.
Oczywiście.
Albo kiepskim filmem, bo wtedy nie ma zmiłuj. A kiedy zaczęła się twoja przygoda z Krzysztofem Kieślowskim? Czy to był właśnie 90, czy mówię zawodowa w znaczeniu tego, że tworzysz, wspierasz, czy piórem kontynuujesz tę linię, którą on rozpoczął swoimi filmami, a teraz jak gdyby jesteś takim, no to można to nazwać może patetycznie, ale masz misję po prostu, żeby tego Kieślowskiego jakby stale o nim nam przypominać. Czy to był 94 rok, kiedy powstała ta pierwsza książka, czy wcześniej?
Nie, wcześniej, oczywiście wcześniej, tylko że ja sądziłem, że tę książkę napiszą inni wcześniej, bo ja jakby nie byłem aż nie byłem przyjacielem Kieślowskiego, nie byłem zaprzyjaźniony, byłem po prostu dziennikarzem, który jeździł na festiwale, pisał o tym, pisałem recenzję o jego filmach i tak dalej. Pamiętam taką pierwszą, która już miała ingerencję cenzury, to była Amatorze, ale jak niedawno ją przeczytałem, to się cieszę, że ją napisałem, bo w zasadzie nic bym nie zmienił mimo ingerencji cenzury, bo to co najważniejsze zostało. Nie, ja powiem szczerze, że sobie żartuję tutaj, ale powiem szczerze, że być może tak musiało być. Ponieważ ja z Krzysztofem Kieślowskim się spotkałem, nie wiedząc o tym, że się z nim spotykam. I było to w roku 75 na takim obozie studenckim tygodnika ITD. Któregoś dnia w Soczewce koło Płocka. I któregoś dnia przyjechał w niedzielę autokar. Kto chce tutaj pojechać do Płocka, to Soczewka to jest miejscowość 10 km od Płocka, bo potrzebują statystów do filmu. A przez niedziela to taki na obozach nudny dzień. To grupa ludzi pojechała, w tym ja pojechałem, i robią jakiś tam film. Wśród tych kolegów jest Maciej Parowski, mój kolega tam pojechał, obecny chyba naczelny Nowej Fantastyki. No i robiliśmy tłum, a filmowano pochód pierwszomajowy. No i potem od tego Maćka Parowskiego dowiedziałem się, że to Kieślowski robi swój debiut kinowy. I prawdę mówiąc, poszliśmy potem do tego kina.
Blizna.
Blizna?
Blizna, tak. Blizna. Tak, tak, kinowy. I to była Blizna. I szukaliśmy się w tym tłumie. Była tam scena. I do dzisiaj nie wiemy, czy on mnie zasłania, czy ja jego. Bo to jest jednak tłum. Ale byliśmy jako statyści. Żartuję. Więc sobie opowiadam, że wtedy się zetknąłem z Kieślowskim, nie wiedząc o Kieślowskim prawie nic. A potem, znaczy, na pewno jest tak, że gdyby nie podobały mi się jego filmy, aczkolwiek nie wszystkie, to bym się w ogóle nie interesował, bo ja pisałem trochę o twórcach reżysera. Natomiast, prawdę mówiąc, takim ważnym momentem było to, że byłem na takim festiwalu, pamiętam, w przeglądzie kina polskiego w Turynie, to był rok 89, i tam już wyszła taka monografia o Kieślowskim, napisana zresztą przez Małgorzatę Furtal i włoskiego krytyka Roberta Turiliatto. Ja mówię, no jeżeli już na Zachodzie monografię robią o Kieślowskim, czemu w Polsce nie ma nic? Ale myślałem, że ktoś napisze, bo byli przed dziennikarze, którzy częściej jeździli, więcej i tak dalej. No ale w końcu nic nie powstawało i kiedy te trzy kolory już na ekrany wchodziły i on już był przecież bardzo znany, no zadzwoniłem do niego i zapytałem, czy nie chciałby, że zgodziłby się. W ogóle się strasznie go bałem, to był, wiecie Państwo, człowiek światowy. Dzisiaj my już wszyscy jesteśmy światowi, ponieważ...
No, to jeszcze tego aurę nieprzyjemnego.
Nie, ale proszę Państwa, to się strasznie dużo zmieniło. No zobaczcie Państwo, można jeździć, podróżować. No, tych ludzi, którzy tak podróżowali po świecie, nie było wtedy tak wielu, prawda? I którzy mieli rangę. No, w ogóle dystans między dziennikarzami a artystami w tamtych czasach był dużo większy niż dzisiaj.
Po prostu,
tak samo, nie mówię o politykach, ale to po prostu dzisiaj wszystko się stało dostępne. Tutaj pan kładzie jakiś mikrofon, nie wiem co pan z tym zrobi, na przykład. Mówi pan, kiedyś tak nie można, bo ja bym się nie odważył. Trzy razy bym zapytał, czy można, w ogóle czasy się zmieniły, wszystko się zmieniło. No i to miałem taką potrzebę, żeby to zrobić. No i od tego się zaczęło, że ta książka Kieślowski bez końca się ukazała na premierę Czerwonego w Polsce. Te rozmowy, które na potrzeby tej książki przeprowadziłem, no miały dla mnie bardzo duże znaczenie. No, Kieślowski dla mnie w ogóle był zaprzeczeniem artystów, z którymi się do tej pory spotykałem jako dziennikarz robiąc wywiady. Przykład taki mogę dać, że się ani razu nie spóźnił na spotkanie. A raz przyszedłem w związku z tym 10 minut prędzej, się na 12 kawiarni nie zajęło, mówię, on już był. No to był w ogóle, wiecie Państwo, człowiek światowej sławy, który tak poważnie traktuje to wszystko, a to były jego cechy po prostu. W związku z tym no, to było pokłośne, przecież nie przewidywałem, że umrze, że tak się to dalej potoczy, jakieś tam rzeczy, jakiś był taki element też bardzo ważny dla mnie, bo mało kto się interesuje. Potem zadzwonił do mnie, jak się książka sprzedaje, co się dzieje, a co bym chciał dalej zrobić, no dalej to gdzieś tam taką książkę, co jeszcze chodzi. I pan co, ja do niej zadzwonię i powiem. On to zrobił, zadzwonił, powiedział, jakby otworzył mi drzwi do Agnieszki Holland, która wtedy jeszcze była cały czas na Zachodzie, prawda? No więc to był też taki element ważny, dla dziennikarza ważny, prawda? Ktoś w czymś pomógł, rękę podał. No i potem sam chciałem wiedzieć coraz więcej o nim. No i się nie pomyliłem, bo życie jego bardzo dramatyczne, bardzo ciekawe. Wszystko wskazywało na to, w zasadzie on, można powiedzieć, jak się tak patrzy na jego życiorys, znając, w zasadzie nie było żadnych podstaw, żeby on taką karierę zrobił. Nic z tego nie zapowiadało, żadnej rodziny o tradycjach artystycznych nie pochodził, nie był jakimś laureatem olimpiad przedmiotowych, wręcz przeciwnie, wszystko strasznie żmudno dochodził. 3 razy szukał szkoły średniej zamiast znalazł, 3 razy na studia zdawał, 3 razy na studia zdawał, chodził na te kursy przygotowawcze, tam same 2 dostawał ci profesorowie, dzisiaj by się wstydzili w archiwum łódzkiej szkoły. Są te wszystkie, można zobaczyć te oceny niedostateczne za kompozycję zdjęć, za wszystko, a mimo wszystko się uparł. Także konsekwencja, upór, to są takie cechy, które go konstytuowały. No i oczywiście też miał dzieciństwo, no bardzo gorzkie było to dzieciństwo.
No właśnie, bo w tej książce tak naprawdę odkrywamy go jako człowieka, nie jako artystę wielkiego, no znanego.
Bardziej mi na tym zależało,
to już wiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że największą wartością tej książki jest właśnie pokazanie Kieślowskiego od początku, to znaczy skąd się wziął. Jaka była, nie wiem, czy to na świecie, czy to, bo chyba to jest sensacja światowa, nie wiem, czy ktoś to na świecie już opisał,
no
to jego dzieciństwo.
Jeszcze nie, jeszcze nie.
Jak do tego, jak dochodziłeś do tego, czy to były właśnie spotkania z rodziną, czy
znaczy, kroniki? Dochodziłem bardzo wieloma metodami, oprócz od rozmów z żoną, córką, prawda, z siostrą żyjącą Krzysztofa Kieślowskiego, po rozmowy z jego współpracownikami, kolegami z lat studiów, kolegami, nauczycielami, nawet trafiłem nauczycielkę ze szkoły podstawowej, która jeszcze żyje, po wędrówki po księgach parafialnych, bo również śledziłem, że tak powiem, jego korzenie, babcie, dziadków, skąd pochodzi. Myślę, i to nawet mi powiedziała, bardzo mi miło było, bo powiedziała mi to pani Kieślowska, że nawet córka się bardzo dużo dowiedziała nowych rzeczy o ojcu i ona też.
No proszę.
No bo siłą rzeczy ludzie nie mają czasu, żeby wszystko zgłębiać, to ja musiałem.